Joanna Merecka-Mutrz, dzień dobry, ze mną Iwona Grota, PSONi, oddział w Słupsku, a ja bym poprosiła, żeby pani rozwinęła ten skrót, bo ja coś pokręcę, jak zawsze.
Witam państwa bardzo serdecznie, Iwona Grota, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Słupsku.
Oj, proszę, jak pięknie. I teraz mamy jasność. Spotkałyśmy się dzisiaj z wyjątkowego powodu. Drugi przyszedł razem z panią, o nim za chwilę opowiemy. Ale chciałabym, żebyśmy porozmawiały o Dniu Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. On już jutro. Te obchody, już
tak,
jutro.
Obchodzimy ten dzień jutro ze względu na pogodę majową, bo mamy różnie. Natomiast przypada ten Międzynarodowy Dzień Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie 5 maja. My obchodzimy troszeczkę później, czyli dwa tygodnie po, ze względu na pogodę, bo jest to piknik otwarty i nie zawsze pogoda w maju na początku sprzyja temu, żebyśmy mogli to robić na świeżym powietrzu.
To jest jakby jedno. Drugie, to jest dużo imprez, które w tym czasie też się odbywają. Ten początek maja jest właśnie taki, powiedziałabym, zabiegany dla wielu, więc może dobrze, że to się tak odkłada na za chwilę, bo jest szansa, że więcej osób przyjdzie, zobaczy, a impreza w Parku Powstańców Warszawskich przy bulwarach nad Słupią. Od której do której?
Tak. Impreza rozpoczyna się o godzinie 11 do godziny 14 na bulwarach, tak, w Parku Powstańców Wielkopolskich.
Jak wiele osób w Słupsku według pani jest z niepełnosprawnością intelektualną?
Trudno mi jest określić, bo jakby też nie znam danych szacunkowych. Natomiast z mojej autopsji, z rozmów w szkole specjalnej, szkoła specjalna ma bardzo dużo uczniów, więc myślę, że to jest bardzo dużo osób, które są z niepełnosprawnością intelektualną.
A jak dużo jest podopiecznych w PSONi?
My mamy obecnie 74 osoby z niepełnosprawnością intelektualną i innymi niepełnosprawnościami dodatkowymi.
I listę oczekujących.
Tak.
A jak dużo?
To jest około 20 osób. Rozkłada się równomiernie, bo to są dwie placówki, więc tak około 10.
Dwie placówki, czyli warsztat terapii zajęciowej
i drugi środowiskowy dom samopomocy.
Przy Jana Pawła.
Tak.
No i właśnie, tu o tych bolączkach lokalowych już wiele razy mówiłyśmy na naszej antenie. Coś się zmieniło w temacie?
Nie, nic się nie zmieniło. Dalej jesteśmy na Jana Pawła, wynajmujemy te pomieszczenia.
20 kilka tysięcy miesięcznie.
W tej chwili już niestety, ale opłata za wynajem wzrosła wraz z mediami i płacimy od 35 tysięcy w górę. Także mieliśmy nawet 42 jednego miesiąca.
A skąd bierzecie pieniądze na to?
Stowarzyszenie częściowo jakby też zbierało z 1,5% i jakby posiłkujemy się tymi pieniążkami. Natomiast no, na pewno nie starczy to, co my mamy, bo wyliczyliśmy koszt w tej chwili, jeśli nie będzie dofinansowania większego, jeśli nie zbierzemy jakichś tam środków, to z miesiąca na miesiąc brakuje nam około 50-60 tysięcy w tej chwili.
To jest dużo.
To jest dużo.
A podopieczni, którzy do was trafiają, czy płaci się za to, że jest się w waszej placówce, tak najkrócej, najprościej mówiąc?
Nie. Placówka jest finansowana z pieniędzy ministerialnych, przekazywanych przez wojewodę do miasta i miasto jest jakby przekazuje środki nam.
Plus 1,5%, które zbieracie,
tak.
Plus darowizny, jeśli takie się pojawiają.
Założyliśmy również zbiórkę na
zrzutka.pl
dla tego ośrodka. Musimy wyrównać straty, może tak powiem nieładnie, bo jestem też i menadżerem, jakby też liczę pieniążki po to, żeby kadra nam, żebyśmy nie musieli częściowo też likwidować stanowisk pracy.
A ile osób zatrudniacie?
Zatrudniamy. W warsztacie, w SDS-u jest około 15 osób.
A warsztat terapii zajęciowej?
Około 17. Różnica jest po prostu w ilości osób.
No tak. No oprócz tego mieliście jeszcze przygody po drodze, czyli zalane pomieszczenia warsztatu terapii zajęciowej, więc tam trzeba było remonty zrobić, też spora liczba środków na to poszła, z tego co pamiętam. I to się tak, kolokwialnie mówiąc, kula.
Tak.
No po prostu.
No musi.
No musi.
Nie mamy innego wyjścia tutaj. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że osoby z niepełnosprawnością nie będą miały, głównie te, które są w SDS-u, nie miały tego swojego bezpiecznego miejsca.
Macie też mieszkania treningowe, prawda?
Tak. W tej chwili też już ruszył i tutaj jakby otrzymaliśmy środki, napisaliśmy wniosek do Urzędu Miasta. Są to pieniążki pefronowskie, otrzymaliśmy część oczywiście około...
A jakie to są koszty w ogóle?
Znaczy, od otwarte mieszkanie jest w tej chwili od 1 maja do 15 listopada.
Okay.
W cyklu oczywiście 3-tygodniowym i też zapraszam tutaj, jeśli są osoby z niepełnosprawnością, które mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, są wyżej funkcjonujące i rodziców tych osób do kontaktu z nami. Jest możliwość po prostu umieszczenia tego dziecka u nas, a dla tej osoby, to dla rodziców taki odpoczynek, natomiast dla tej osoby jest możliwość sprawdzenia się, jak będę mieszkał sam, przez 2-3 tygodnie i czy dam radę i czy jest to, jest ta możliwość i czy jestem na tyle samodzielny, że sobie w przyszłości poradzę.
Super, to ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra akcja, bardzo dobry pomysł, bo myślę, że wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, jak wysoko i jak dobrze funkcjonują ich dzieci z niepełnosprawnością.
Tak, tam praktycznie robią wszystko samodzielnie. Mówię pod okiem terapeuty, bo terapeuta jest całodobowo, więc też nie może być tak, że zostają na noc, sami. Bo to jednak są osoby z niepełnosprawnościami. My też jako stowarzyszenie po prostu boimy się, że coś może się wydarzyć i nie będzie kogoś, kto mógłby to nad tym zapanować, ewentualnie nawet proste rzeczy, kiedy ktoś zachoruje, no to 4 osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie są w stanie też jeszcze tak funkcjonować na tyle, żeby zadzwonić po pogotowie i do lekarza czy cokolwiek innego. Chciałabym tylko dodać, że właśnie pozyskaliśmy te 75 tysięcy na to mieszkanie z Urzędu Miasta, z tego konkursu PFRON-owskiego. 15 750 musi dołożyć stowarzyszenie. Tak to wygląda.
Okay, czyli to jest 100 tysięcy.
Tak,
mniej więcej.
Tak. Ale to są też, mówię, to są pieniążki, gdzie nie ma wkładu też jeszcze stricte, który dostajemy od organizacji innych. Tu na przykład Bank Żywności od sklepów, gdzie otrzymujemy też tą żywność, którą te osoby tam przetwarzają i mają po prostu. Jest to jakby też koszt mniejszy utrzymania wtedy tego mieszkania. Otrzymujemy też chemię od innych tam hurtowni, więc to też jakby odchodzą te koszty.
To jest 7 miesięcy po 3 tygodnie, to ile? 10-12 grup takich
tak,
przerobicie?
Tak, około 4-5 osób jest przewidzianych.
No to ja myślę, drodzy Państwo, że to jest taki dobry pomysł na to, żeby sprawdzić swoje dzieci i też zobaczyć, bo to też myślę, wielu rodziców nie umie odciąć tej pępowiny ciągle, złapać ten oddech, mieć to wytchnienie. Ja bym chciała, żebyśmy, zanim porozmawiamy o Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, ja bym chciała, żebyśmy powiedziały też o tym, co wczoraj się wydarzyło, bo wczoraj mieliście spotkanie w Scopiesie, na którym rozmawialiście, podczas którego o ubezwłasnowolnieniu.
Tak, w ramach obchodów tego miesiąca godności, bo to w ten sposób można nazwać, wspólnie z Słupskim Biurem Porad Obywatelskich, z panią Elą Giec, stwierdziliśmy, że jest to teraz w tej chwili są zadawane pytania i mojej organizacji, i biurze porad na temat właśnie ubezwłasnowolnienia. Jest to taki, nie powiem, że gorący temat, ale zmiana ustawy i innych rozporządzeń daje tą możliwość, że na pewno rodzice chcieliby wiedzieć więcej i też osoby z niepełnosprawnością, bo też tam wczoraj brały udział, mają prawo też wiedzieć, jak wygląda ten cały system i jak to jest z ubezwłasnowolnieniem. Wczoraj tak, rodzice, tak jak mówię, osoby z niepełnosprawnością, część też kadry, część mieszkańców miasta Słupska, bo też no, nie wszystkich znamy, co było otwarte to spotkanie, więc jakby zapraszaliśmy wszystkich. Dzięki, mówię, Biurze Porad Obywatelskich była pani prawnik, która była świetnie merytorycznie przygotowana, pani Kinga Siadlak. Super to przekazała, naprawdę na wszystkie pytania odpowiedziała. Wątpliwości zostają.
Tak, wątpliwości zostają. A co tam się zmieniło?
Prawdopodobnie zostanie ubezwłasnowolnienie całkowite zniesione.
Co to oznacza w praktyce?
W praktyce oznacza to, że osoba będzie ubezwłasnowolniona częściowo, czyli będzie mogła częściowo decydować o sobie, tak? Bo w momencie, kiedy jest całkowite, to tutaj już opiekun prawny odpowiada za wszystkie rzeczy, które dotyczą danej osoby z niepełnosprawnościami.
Czyli podejmuje wszystkie decyzje
za. Tak. Nasze stowarzyszenie i mówię ja osobiście, nie wszyscy się mają prawo ze mną zgodzić, ale mówię, pracuję bardzo długo i uważam, że nie jest to zasadne, żeby ubezwłasnowolnić całkowicie osoby z niepełnosprawnościami. Uważam, że jakąś część możliwości decydowania trzeba po prostu zostawić. Nawet wtedy, kiedy osoba jest nie komunikuje się werbalnie, kiedy ma zaburzoną tą motorykę i inne ma dysfunkcje, aczkolwiek osoby, które znają, opiekunowie, rodzice, wiedzą, kiedy ta osoba potrafi się skomunikować z nimi w taki sposób, że wie, co ta osoba ma do powiedzenia. Mhm. Ja mam przykład u siebie w środowiskowym domu, gdzie te osoby rzeczywiście są bardzo głęboko niepełnosprawne. I często jest tak, że przychodzą grupy uczniów z innych szkół, czy to z zespołu byłego medyka, czy z innych szkół, zobaczyć ośrodek, jak osoby funkcjonują. I wiem, że wydaje im się wchodząc, że te osoby jakby nie komunikują się.
No bo
to jest nieprawda. Tak jak tu pani, chyba się pani ze mną zgodzi. I sytuacje są takie, kiedy terapeuta jest dłużej z nim, czy rodzic, czy to opiekun prawny.
Czy umiecie osoba, która sygnały. Jest.
Tak, dokładnie tak. I uważam, że nie powinno się zabierać tej części godności, którą te osoby mają. Ja rozumiem, że jest to dla rodziców też problem pójścia do lekarza, bo ta osoba się nie wypowie. Lekarze i inni ludzie nie są przygotowani też do takich osób. Ale myślę, że powinno to iść w tym kierunku, że ta osoba powinna mieć tego asystenta, który znałby tą osobę, to dziecko na
będzie
tyle.
Będzie umiał czytać te sygnały.
Dokładnie tak.
Czym jest godność osoby niepełnosprawnej? Według pani?
Według mnie. Ja to bardziej tutaj zacytuję moich uczestników, bo oni to są, w tej chwili mamy taką grupę self-adwokacką, która właśnie się zajmuje między innymi też i prawami, obowiązkami obywatela, zajmują się też konstytucją, zajmują się też konwencją praw osób z niepełnosprawnościami, przedyskutowują pewne rzeczy, kłócą się, bo to jest różnie, wiadomo, to jest dyskusja, jest taką osobą wspierającą. Dla nich godność to jest poczucie przynależności do społeczeństwa. Oni, mówię, artykułują to w bardziej prosty sposób. Ja to tak tylko sobie pozbierałam ostatnio. Więc poczucie przynależności do społeczeństwa. Bycie potrzebnym, tak oni mówią, bycie potrzebnym. Jakkolwiek my to rozumiemy. Bycie potrzebnym innym, bycie potrzebnym rodzicom, bycie potrzebnym koleżankom, kolegom. To możliwość wybierania sobie samemu przyjaźni, koleżeństwa, wybierania sobie zainteresowań. To jest ich bardzo ważną sytuacją, też życiową. Opowiadają też o możliwości spędzenia wolnego czasu nie z rodzinami, a na przykład z wybranymi koleżankami, kolegami, czy sympatiami, bo też tak jest. Chcą poczucia godności, chcą pracować, chcą się uczyć, chcą brać udział we wszystkim tak, jak osoby sprawne.
Niby tyle i aż tyle, prawda?
Tak, ja uważam, że, no mówię, osoby z niepełnosprawnością, w ogóle mówimy o wielorakich niepełnosprawnościach, chcą być przede wszystkim sprawcami swojego życia.
Jak
częściowymi,
każdy z nas.
Jakkolwiek to, bo mówię, no każdy z nich jest bardziej, mniej niepełnosprawny. Natomiast jakąś część tej sprawczości chcieliby mieć.
Dzień ten, który będzie jutro, on szczególny, właśnie tam wybrzmi, według pani, właśnie to, o czym mówiłyśmy, że tego oni chcą, tego potrzebują, że są, że trzeba być uważnym także na nich, tak jak na każdego innego człowieka.
Tak, jak najbardziej, bo zanim dochodzi do tych obchodów i do tego tak ważnego dnia, to osoby z niepełnosprawnością jakby też komunikują nam, co by chcieli, jak by chcieli, żeby ten dzień spędzić. Czy to ma być manifestacja, czy to ma być piknik, czy to ma być wyjście do kina, teatru. To oni nam wskazują, jak ten dzień godnie chcą wskazać innym. I stwierdzili, że chcą bardzo na wesoło, bardzo radośnie, a jednocześnie integracyjnie z innymi osobami, z mieszkańcami miasta Słupska i nie tylko.
Czyli piknik.
Tak.
Czyli piknik. Jutro, drodzy państwo, to będziemy powtarzać ten piknik w Parku Powstańców Warszawskich, przy bulwarach, przy MDK-u, przy Liceum na Szarych Szeregów. To jest to piękne miejsce z kolorową fontanną w środku.
Tak.
To jest jakby jedna rzecz. Druga, która wyszła przypadkiem, o której ja wspomniałam na początku naszego spotkania, to przy okazji zrzutki, którą zrobiliście. Zrzutki, co też powtórzę, jest po to, żeby załatać dziurę, która wam się zrobiła, po to, aby funkcjonować normalnie.
Tak.
Żeby zabezpieczyć wszystkie koszty, które macie.
Ja dodam tylko, że zrzutka jest cykliczna, więc przez 12 miesięcy będziemy uzbierać. W tej chwili mamy około 5 tysięcy, w tym miesiącu 300, chyba 40 z 15 tysięcy. Czy mało, czy dużo, ciężko jakby określić. Uważamy, że każdy, gdyby płacił tą złotóweczkę, dwie, to ta kwota by się uzbierała. Oprócz tego chciałabym nadmienić, że stowarzyszenie też założyło bazarek Psoni koło Słupsku, gdzie też wystawiamy pracę uczestników.
Media społecznościowe, drodzy Państwo.
I licytujemy się. I po prostu też w taki sposób jakby te finanse pozyskujemy na ten nasz dom.
Oprócz tego widać podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej też przy różnych okazjach w mieście, przy jarmarkach, przy wydarzeniach, na Salwie, za chwilę Nowobramska, tam rękodzieło, które można podziwiać. Ja muszę powiedzieć, że u mnie w ogrodzie do dzisiaj wiszą pszczoły i biedronki, zrobione jako domki dla owadów. Także zachęcam i namawiam, bo to i cieszy oko, a Państwo też przy okazji macie poczucie tego, że zrobiliście dobry uczynek, więc dwa w jednym, tak. To z całą pewnością. Dobry uczynek, a właściwie dobre słowa do was trafiły. Przepiękny list. Ja fragmenty pozwolę sobie na naszej stronie internetowej Państwu pokazać. Zdjęcia już zrobiłam. No i właśnie, przecudne, że im się chciało, to ja tak powiem.
Kilka dni temu pan listonosz do warsztatu terapii zajęciowej przyniósł list. Proszę Państwa, ja już tu mówiłam, pani redaktor, że patrząc na kopertę, pomyślałam, o, kolejny łańcuszek wysyłają, będziemy musieli znowu 10 powielić i wysłać. I mówię jeszcze do współpracowników, mówię, słuchajcie, kurczę, chyba się to nie skończy. Oczywiście rozdarłam list, chociaż zdziwiła mnie bardzo koperta. Koperta jest w róże, pamięta te czasy, kiedy pisaliśmy piękne listy do siebie nawzajem, takie od serca.
Nie pracowały tylko kciuki, drodzy Państwo, przy SMS-ach.
I zwróciłam uwagę na nadawcę. Pozwolę sobie założyć okulary, bo już wzrok nie ten. Nadawcą są uczniowie świetlicy społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Zalesie 22, 77, 400 zł. I sobie pomyślałam, co ci uczniowie z tej świetlicy chcą od naszego stowarzyszenia? Co chcą przekazać? Otworzyłam list. Wyjmując wszystkie kartki, zobaczyłam bardzo dużo takich mniejszych liścików, serduszka, narysowane osoby. I był jeden list, taki przewodnik, który bym, jeśli jest możliwość, chciałabym go po prostu
bardzo
odczytać.
Proszę.
Szanowni Państwo, dowiedziałam się o Waszych kłopotach od koleżanki ze Słupska. Sama urodziłam się w tym mieście, ale teraz od ponad 40 lat mieszkam w malutkiej wsi pod Złotowem. Jestem nauczycielką. Jestem już na emeryturze, ale uczę wychowania do życia w czterech okolicznych szkołach. Dziś na świetlicy postanowiliśmy z czwartą i piątą klasą do Państwa napisać. Jeżeli nasze listy wywołają uśmiech na Waszych twarzach, będzie nam bardzo miło. Życzymy Państwu dobrego dnia, życzymy uśmiechu, dobrych ludzi wkoło. Niech słońce zawsze dla Państwa świeci. Miejcie dobry dzień. Serdecznie pozdrawiam, Maria Jaszczek, Szkoła Społeczna. I dopisane jest tak ładnie, PS, do pisania listów dołączyli jeszcze chłopcy z klasy pierwszej, Staś, Mikołaj i Kubuś. I te listy wszystkie, proszę Państwa, są dołączone. Na tych listach jest mnóstwo serc, mnóstwo informacji takich bardziej ilustracyjnych, ale też są osoby z niepełnosprawnością narysowane obok wózków i jest napisane, życzymy, żebyście byli zdrowi. Jeden z listów jeszcze chciałabym tutaj odczytać. Od dziecka, podejrzewam, że Laura napisała ten list. Dzień dobry, drodzy mili Państwo. Czytam oryginalnie.
Dobrze.
chciałam wam życzyć bardzo dużo zdrowia i żebyście byli już zdrowi. I teraz mamy właśnie świetlicę z moimi koleżankami i kolegami i z moją ulubioną panią Marysią. I wiem bardzo dobrze, że wy potrzebujecie pieniędzy, że wy potrzebujecie pomocy, nie tylko finansowej, ale też innej. Więc jeszcze raz dużo zdrowia, szczęścia.
Ja bym powiedziała, jak to mówi młodzież, wzrusz. Wszyscy się wzruszamy, widząc i czytając takie rzeczy. Serce rośnie, że uwrażliwia się też młodego człowieka i pokazuje mu, że jesteśmy różni, że są osoby z niepełną sprawnością dookoła nas i powinny funkcjonować normalnie w naszym społeczeństwie.
Mówię, bardzo, bardzo dziękujemy, bo słowa wsparcia na tych rysunkach daje bardzo dużo. Ja ze swoimi domownikami, bo tak mogę powiedzieć o uczestnikach SDS-u, pokazywałam im te listy. Wszyscy byliśmy bardzo wzruszeni, kadra również. Tak samo z drugim warsztatem, chociaż mówię, list jest kierowany typowo do środowiskowego domu samopomocy ze względu na tą zrzutkę. Mhm. Także jeśli możemy, jeśli słyszy nas pani Maria, proszę podziękować dzieciom. My na pewno się odezwiemy zaraz po Dniu Godności, nawiążemy współpracę. A przede wszystkim no, chcielibyśmy w tej chwili tylko podziękować za te słowa wsparcia, bo dużo to daje, pracując z osobami niepełnosprawnymi. Coś takiego od serca. Od tak po prostu.
Od tak po prostu. No to ja myślę, drodzy Państwo, że my od tak po prostu postawimy już tu dzisiaj kropkę ku rozwadze. Ja namawiam Państwa do tego, żebyście rozejrzeli się dookoła siebie na taki moment refleksji i popatrzyli na to, jak wiele osób tak naprawdę z dysfunkcjami różnymi jest dookoła nas, jak one funkcjonują w naszym społeczeństwie. Wielu wystarczy podać rękę, do niektórych wystarczy się uśmiechnąć. Z niektórymi warto być bliżej, do tego namawiam i przypominam, że jutro od 10 do 14 spotykamy się na właściwie na bulwarach w Parku Powstańców Warszawskich. Tam obchodzony będzie Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. A Państwa i moim gościem dziś była Iwona Grota z Psoni, Słupskiego Psoni.
Dziękuję, pozdrawiam.
Kłaniamy się, do usłyszenia.